Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Szukajmy obecności Boga w wydarzeniach minionego roku, aby dotknąć Jego miłosiernej miłości, mówił Franciszek w wieczornej liturgii na zakończenie roku w Bazylice Watykańskiej. Rano papież spotkał się z młodymi śpiewakami, którzy uczestniczą w Międzynarodowym Kongresie Chórów Dziecięcych Pueri Cantores. 31 grudnia zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Radość dziękczynienia niemal spontanicznie wyłania się z naszej modlitwy, kiedy dostrzegamy obecność kochającego Boga w wydarzeniach naszych dziejów. Mówił papież w czasie nieszporów na zakończenie roku. Tradycyjnie są one połączone z uroczystym hymnem Te Deum. Już od IV wieku towarzyszy on Kościołowi w najważniejszych chwilach jego ziemskiego pielgrzymowania. W hymnie tym, zaznaczył w homilii Franciszek, przywołujemy historię zbawienia, w której za sprawą tajemniczego zamysłu Boga znajdują również swoje miejsce i syntezę różne wydarzenia z naszego życia w minionym roku. W tym roku jubileuszowym w sposób szczególny wybrzmiewają ostatnie słowa hymnu Kościoła. Niech zawsze będzie z nami, o Panie, Twoje miłosierdzie, Tobie zaufaliśmy. Towarzysząca nam obecność miłosierdzia jest światłem, pozwalającym lepiej pojąć to, co przeżyliśmy, oraz nadzieję, z którą rozpoczynamy nowy rok. Można powracać do dni minionego roku, wspominając fakty i wydarzenia, które przywołują chwile radości i smutku, ale można też starać się zrozumieć, czy dostrzegaliśmy obecność Boga, który wszystko odnawia i podtrzymuje swą pomocą. Oczekuje się od nas, byśmy zobaczyli, czy wydarzenia na świecie urzeczywistniały się według woli Bożej, a może daliśmy posłuch ludzkim zamysłom, które często obciążone są dążeniem do własnych interesów, nienasyconą żądzą władzy i nieuzasadnioną przemocą. Franciszek przypomniał też o potrzebie odczytywania znaków, które daje nam Bóg, abyśmy mogli niejako dotknąć mocy Jego miłosiernej miłości. Nie możemy zapominać, że tak wiele dni zostało naznaczonych przemocą, śmiercią, niesłychanym cierpieniem tak wielu niewinnych ludzi, uchodźców zmuszonych do opuszczenia swojej ojczyzny, dorosłych i dzieci bez dachu nad głową, pożywienia i środków utrzymania. A przy tym, jak wiele gestów dobroci, miłości i solidarności wypełniło dni tego roku, nawet jeśli nie stały się one przedmiotem telewizyjnych wiadomości. Te znaki miłości nie mogą i nie powinny być przyćmione arogancją zła. Dobro zawsze zwycięża, nawet jeśli są chwile, kiedy wydaje się ono słabsze i ukryte. Natomiast rano Franciszek spotkał się z 6-tysięczną grupą uczestników Kongresu Chórów Dziecięcych. Papież odpowiadał na pytania młodych śpiewaków, mówił im o pozytywnym wpływie muzyki, ale uwrażliwił ich również na problemy współczesnego świata, prosząc o modlitwę za dzieci, które cierpią na skutek wojny.
Jest jedna rzecz, o której nie lubię mówić, ale o której mówić trzeba. Na świecie toczy się wojna między dobrem a złem, jak mówią filozofowie, między diabłem a Bogiem. To się dzieje również dzisiaj. Kiedy komuś z nas przychodzi ochota zrobić coś złego, wtedy to małe zło jest inspirowane przez diabła, który prowadzi nas do tego przez słabość, jaką pozostawił w nas grzech pierworodny. Robi się zło w rzeczach małych i wielkich, na przykład w wojnach albo kiedy chłopak czy dziewczyna kłamie. To jest wojna przeciw Bożej prawdzie, przeciw prawdzie życia, przeciw radości. I jak mówi Biblia, to walka między diabłem a Bogiem będzie trwała aż do końca.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
31 grudnia wita Państwa Krzysztof Brąk. Mijający rok 2015 był dla Kościoła w Polsce czasem intensywnej pracy. Szczególnie dotyczy to przygotowań do Światowego Dnia Młodzieży, a więc i do wizyty w Polsce papieża Franciszka. To jednak nie jedyne wydarzenie warte zauważenia w kończącym się roku. Wnikliwego przeglądu tego, co najważniejsze w mijających 12 miesiącach w Kościele w Polsce, dokonał Rafał Łączny z Katolickiej Agencji Informacyjnej. Zapraszamy.
Z racji przypadającej w kwietniu bieżącego roku 10. rocznicy śmierci, jeszcze pod koniec grudnia 2014 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2015 rokiem świętego Jana Pawła II. Kardynał Kazimierz Nycz nie ma wątpliwości, że rok Jana Pawła II to nie tylko sprawa religijna, bo papież zrobił ogromnie dużo nie tylko dla Kościoła, ale i dla Polski. Zarówno w okresie stanu wojennego, po jego zakończeniu, jak i po odzyskaniu wolności.
A więc w tym znaczeniu wszyscy jesteśmy papieżowi coś winni. I myślę, że to jest kwestia w sensie odpowiedzialności Kościoła, poszczególnych jego instytucji istniejących w Kościele, a to jest kwestia także naszego państwa, naszego całego narodu, bo jesteśmy papieżowi winni wdzięczność i wyraźmy tę wdzięczność przede wszystkim ucząc się papieża. W tym znaczeniu papieża się ucząc się jego nauczania, przypominając je i starając się według tego żyć.
Apel kościołów w Polsce o poszanowanie i świętowanie niedzieli. Taki ekumeniczny dokument podpisano 20 stycznia w Warszawie. Sygnatariuszami byli przedstawiciele Kościoła Rzymskokatolickiego i 7 kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Jak przyznał arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący episkopatu, przygotowanie dokumentu zajęło ponad 4 lata, co świadczy o długim namyśle nad tym zagadnieniem.
Jest to również tekst ważny z tytułu tego, że dotyka problemu bardzo gorącego i jednocześnie delikatnego, czyli świętowania niedzieli, a także wypoczynku tego niedzielnego. Wiemy, w jakiej sytuacji znajdują się teraz Polacy. Gdy w Europie Zachodniej, w wielu krajach ludzie mają wolny dzień, sklepy są pozamykane, ludzie mogą świętować, u nas nie mogą. To znaczy, że Polskę traktuje się jako kraj drugiej kategorii.
W połowie kwietnia do Polski powrócił pontyfikał płocki. Ten cenny, średniowieczny manuskrypt został zrabowany przez nazistów w 1940 roku, a po wojnie trafił do Bawarskiej Biblioteki Państwowej. Strona polska, w tym biskup płocki, przez wiele lat starała się o odzyskanie dzieła. Pontyfikał płocki to prawdopodobnie najstarsza księga liturgiczna, jaka zachowała się na terytorium Polski. Księgę odebrał biskup płocki Piotr Libera.
Mamy do czynienia z prawdziwym skarbem, nie tylko dla kultury naszego miasta i kościoła, ale również skarbem kultury narodowej. Pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować władzom Bawarii za szybką i zarazem pozytywną odpowiedź na moją prośbę dotyczącą zwrotu pontyfikału płockiego.
9 czerwca w Warszawie zaprezentowano wytyczne Kościoła w Polsce wobec pedofilii. Ich ostatecznego zatwierdzenia Stolica Apostolska dokonała 5 marca. Wytyczne mają charakter obowiązujący w Kościele w Polsce. Ojciec Adam Żak, jezuita, koordynator Konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży, podkreślił, że wytyczne aplikują normy prawa kościelnego do warunków prawa polskiego.
Pojawienie się tego dokumentu właśnie w takiej publicznej formie, ona daje jedną rzecz po prostu wszystkim i społeczeństwu, i wierzącym, i duchownym, i świeckim, ale przede wszystkim ofiarom daje pewność prawa. Jaki jest to działanie Kościoła, jakie są zasady, na których się opiera i jakimi sposobami postępuje.
W połowie roku dokonała się ważna zmiana w sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski. Swoją pracę na stanowisku rzecznika episkopatu po 12 latach zakończył ksiądz Józef Kloch. Kapłan przyznał, że praca rzecznika to bardzo ciekawe, choć niełatwe doświadczenie. Trzeba być bowiem do dyspozycji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Ale jednocześnie miałem niezwykle głęboki wgląd w sprawy Kościoła katolickiego w Polsce. I to jest coś, co jest jednostkowym zupełnie doświadczeniem, które mi było dane zwykłemu chłopakowi z południa Polski.
Nowym rzecznikiem episkopatu został ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Ma 38 lat, jest kapłanem diecezji drohiczyńskiej, zna kilkanaście języków.
W Ewangelii Pan Jezus przypomniał to najważniejsze zadanie, które składa się z trzech punktów. Pierwsze, Shema Izrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. To jest moje zadanie. Słuchanie księży biskupów, słuchanie dziennikarzy, słuchanie ludzi, słuchanie księży na parafiach, proboszczów, wikariuszy, rezydentów, kapelanów, słuchanie kościoła. Przykładanie ucha do tego, co tu się dzieje. A potem będziesz miłował Pana Boga swego serca, z całej duszy swojej. I trzecie, a bliźniego swojego jak siebie samego. To jest program.
Od 12 do 14 czerwca w Warszawie odbywał się 4. Krajowy Kongres Misyjny. Gościem honorowym był prefekt Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów, kardynał Fernando Filoni. W ramach wydarzenia odbyły się spotkania z misjonarzami, koncerty, dyskusje i warsztaty. Na hasło kongresu wybrano słowa „Radość Ewangelii źródłem zapału misyjnego”, mówi biskup Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji Episkopatu do Spraw Misji.
Jeżeli brakuje tego zapału, to wtedy trzeba szukać źródła, gdzie ten zapał ożywić, gdzie ten zapał odnowić. I tutaj to powiązanie z adhortacją Ewangelii Gaudium papieża Franciszka o radości Ewangelii. Radość Ewangelii napełnia serce i życie tych, którzy spotykają się z Chrystusem. A więc jeżeli ja znam Chrystusa, który jest jedynym Zbawicielem świata, winienem tą radością, pięknem tego spotkania dzielić się z innymi.
27 września w sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie odbyły się uroczystości beatyfikacyjne Klary Szczęsnej, współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Sercanek. Liturgii przewodniczył kardynał Angelo Amato, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. W homilii odczytanej przez lektora w języku polskim hierarcha zwrócił uwagę, że myśl, chwała Najświętszemu Sercu Jezusowemu nie była tylko prostym aktem strzelistym, lecz stanowiła program życia siostry Klary Szczęsnej.
Niektóre siostry zakonne zeznają w procesie beatyfikacyjnym, że matka odznaczała się duchem pokory świętego Franciszka z Asyżu. Sama zmywała podłogę swojego pokoju. Gdy się myliła, prosiła o przebaczenie również młodsze siostry. Miłość jest też tym przesłaniem, które nowa błogosławiona pozostawia nam w tym dzisiejszym świątecznym dniu.
Wielkim zainteresowaniem w Polsce cieszyło się 14. Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, które obradowało w Rzymie od 4 do 25 października na temat powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym. Konferencję Episkopatu Polski reprezentowali arcybiskupi Stanisław Gondecki i Henryk Hozer oraz biskup Jan Wątroba. Audytorami byli natomiast Jadwiga i Jacek Pulikowscy. Po zakończeniu obrad z dziennikarzami spotkał się arcybiskup Henryk Hozer. W jego opinii synod dał jasne wskazania, jak mamy żyć w wierności Bogu i człowiekowi. Mówiąc o pracach synodalnych, ordynariusz warszawsko-praski zwrócił uwagę na doświadczenie powszechności Kościoła i uniwersalizmu rodziny.
To jest bardzo silne doświadczenie i właśnie tego jedynego modelu, jakim małżeństwo i rodzina jest, gdzie jest ojciec, gdzie jest matka, gdzie są dzieci, gdzie jest wierność wszystkim i w każdej sytuacji, i gdzie jest trwałość, gdzie jest projekcja trwałości. To jest niesłychanie ważne w tak zmiennym czasie.
18 listopada minęła 50. rocznica przekazania niemieckim współbraciom słynnego listu polskich biskupów ze słowami „Udzielamy wybaczenia i prosimy o nie”. Arcybiskup Alfons Nosol, emerytowany biskup opolski, z mocą podkreślił, że bez pojednania polsko-niemieckiego nie byłoby jedności Europy.
My musimy też rozróżniać między porozumieniem i pojednaniem. Porozumienie dochodzi do skutku poprzez dialog, dekrety, a autentyczne pojednanie nigdy nie dojdzie do skutku bez przebaczenia. I ten, kto pierwszy przebaczy, ten jest zwycięzcą. Nie ma pojednania, według moich przekonań chrześcijańskich, bez łaski przebaczenia, bo przebaczenie jest naprawdę heroizmem.
13 grudnia w polskich diecezjach zainaugurowano jubileusz miłosierdzia. Na mocy dekretów biskupów diecezjalnych przywilej utworzenia Bramy Miłosierdzia otrzymało w kraju około 500 świątyń. Nie ma lepszego czasu na pojednanie jak rok święty, uważa metropolita lubelski arcybiskup Stanisław Budzik.
Nie ma lepszej okazji, aby w roku miłosierdzia, który jest równocześnie rokiem 1050. rocznicy chrztu, a więc naszej tradycji chrześcijańskiej, abyśmy w sposób szczególny usłyszeli to wezwanie właśnie w życiu indywidualnym i narodowym. Nie ma lepszego czasu na pojednanie, na skupieniu się nad tym, co wspólne, co ważne dla ojczyzny, co stanowi dla niej niebezpieczeństwo, jak rok święty miłosierdzia, Boże Narodzenie i pamiątka chrztu.
Trzeba jeszcze wspomnieć o trwających przez cały rok przygotowaniach do 1050. rocznicy Chrztu Polski. Centralne obchody będą miały miejsce w Gnieźnie w kwietniu przyszłego roku. 22 listopada w kościołach w całym kraju odczytywany był list episkopatu na ten jubileusz. Dokument nosi tytuł Nowe życie w Chrystusie. Rzecznik episkopatu ksiądz Paweł Rytel-Andrianik zwrócił uwagę, że list jest swoistym programem na najbliższy rok duszpasterski z racji na niezwykle ważne wydarzenia – 1050. rocznicę Chrztu Polski, Światowy Dzień Młodzieży oraz Rok Miłosierdzia.
W tym kontekście widzimy, że te wszystkie wydarzenia czy uroczystości, one wypływają też z Chrztu Polski, z tego, co dokonało się przez 1050 lat. Chrzest Polski jest okazją, aby świętować to, co stało się nowe w Polsce i to, co się dokonało 1050 lat temu. Księża biskupi napisali w liście, że chrzest prowadził nasz naród w nowy świat, który wyraża się przez nową kulturę, nowe instytucje i struktury i nowe zapisy prawne.
Na zakończenie nie można nie wspomnieć o przygotowaniach do innego wydarzenia, do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Już w styczniu poznaliśmy hymn. Natomiast pod koniec marca oficjalnie potwierdzono, że czuwanie młodzieży z papieżem i msza posłania odbędą się na Campus Misericordiae na granicy Krakowa i Wieliczki, ale wcześniejsze spotkania będą miały miejsce tradycyjnie na Błoniach, wyjaśnił biskup Damian Muskus, koordynator generalny Komitetu Organizacyjnego SDM Kraków 2016.
Błonia, tak jak planowaliśmy od samego początku, będą miejscem trzech pierwszych centralnych wydarzeń, natomiast dwa ostatnie odbędą się na terenach Krakowa i Wieliczki. Od dzisiaj to miejsce będzie nosiło nazwę Campus Misericordiae. Jest to oczywiście nawiązanie do głównego tematu Światowych Dni Młodych, które odbędą się w 2016 roku.
26 lipca uruchomiono system rejestracji pielgrzymów. Do tej pory zgłosiło się około 500 000 osób. Natomiast pod koniec listopada do Polski przyjechali przedstawiciele około 100 krajów, którzy w episkopatach i międzynarodowych wspólnotach odpowiadają za przygotowanie do spotkania w Krakowie. Odwiedzili oni Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice i oczywiście Kraków. Była to okazja do przekazania najistotniejszych informacji dotyczących Światowych Dni Młodzieży i programu wydarzenia, jak choćby Festiwalu Młodych. Chodzi o wydarzenia kulturalne, które towarzyszą SDM. Tu pojawił się ciekawy pomysł, poinformował ksiądz Grzegorz Suchodolski, sekretarz generalny Komitetu Organizacyjnego.
Widziałem duże ożywienie wśród delegatów, kiedy pojawiła się informacja, że częścią Festiwalu Młodych będą także różne aktywności sportowe, w tym m.in. turnieje piłkarskie, rugby i innych jeszcze dyscyplin sportowych. No ale to zawsze młodzież jest edukowana przez sport i chcemy, żeby także to było częścią tych Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
Czasu do tego spotkania, a więc i wizyty w Polsce papieża Franciszka, pozostało już nie za wiele, bowiem Światowe Dni Młodzieży będą trwały od 26 do 31 lipca. Hasłem wydarzenia będą słowa Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.